Dr Miłosz Babecki, Katedra Badań Mediów, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Humanistyczny UWM. Koncept komputera domowego pojawił się w naszej przestrzeni komunikacyjnej w 1972 roku, więc ten pomysł ma już 52 lata. To jest bardzo ciekawe i bardzo istotne z tego względu, że kiedy komputery pojawiły się w naszym otoczeniu, to komunikowanie na linii człowiek-komputer było takie bardzo prymitywne i bardzo uproszczone, no bo z jednej strony ludzie musieli patrzeć na ekrany, a z drugiej strony no musieli reagować na to, co widzieli, naciskając klawisze na klawiaturze. Te klawisze też były bardzo prymitywne, ponieważ w pierwszych komputerach one były wykonane z możliwie najtańszych materiałów. To była guma, nie było jeszcze myszek, nie było takich interfejsów, które dzisiaj znamy, więc ta komunikacja była bardzo, bardzo podstawowa, ale w kolejnych dekadach okazało się, no, że człowiek może reagować na kontakt z komputerem tak, jak reaguje na kontakt z innym człowiekiem. W badaniach psychologów, psychiatrów, ludzi zajmujących się neurokomunikacją, budową mózgu, potwierdzono, że właśnie w naszym mózgu znajdują się takie ośrodki, które są na przykład odpowiedzialne za rozpoznawanie twarzy, czy pewnych schematów podobnych do twarzy, nawet wtedy, gdy ich tam nie ma. No i na przykład, jeśli Państwo patrzycie na kontakt w ścianie, to być może dostrzegacie tam, no, taką mordkę, taki emotikon, który znamy na przykład z Messengera. Jeśli macie zwierzęta domowe, na przykład koty, na przykład psy, to pewnie jesteście w stanie powiedzieć, kiedy wasze psy, koty i tutaj duży cudzysłów się uśmiechają. No i za to wszystko jest właśnie odpowiedzialne ciało wrzecionowate w naszym mózgu. I kiedy dowiedziono, że tak reagujemy i na zwierzęta, i na obiekty nieożywione, no to konstruktorzy, inżynierowie, programiści zaczęli iść w tym kierunku, ponieważ chodziło o to, żeby człowiek spędzał przed komputerem jak najwięcej czasu, żeby programy były jak najłatwiejsze w obsłudze. W związku z tym zaczęły się pojawiać emotikony, zaczęły się pojawiać postaci w programach. Oczywiście w grach wideo, gdy tylko grafika na to zaczęła pozwalać, pojawiły się niegrywalne postaci NPC, ale też grywalne, które były bardzo, bardzo podobne do ludzi, zaczęły mieć swoją mimikę. No i w ten sposób doszliśmy mniej więcej do lat 2000, do drugiej dekady, kiedy chatboty, które znaliśmy w takim wariancie, jakim są okienka dialogowe z aplikacji messengerowych, zyskały wirtualne ciała, zyskały twarze, zyskały głowy, postacie, mogły gestykulować, mogły na przykład prostować się, siadać, garbić, mogły też ruszać głową, tak jakby nas rozumiały, bo kiedy ktoś jest na przykład bardzo skoncentrowany na nas, to patrzy nam w oczy, ale też gdy chce coś zrozumieć, lepiej to na przykład przychyla głowę w lewo albo w prawo, no i my to interpretujemy jako takie zaangażowanie w dyskusję, zaangażowanie w rozmowę. No i tutaj warto powiedzieć o kilku takich istotnych kwestiach. W 2016 roku pojawił się chatbot Tai, który no, w ten sposób komunikował się z człowiekiem. Bardzo szybko niestety go zdjęto, bo okazało się, że on jest dobry w warstwie niewerbalnej, natomiast jeśli chodzi o werbalną, no to zaczął udzielać rasistowskich odpowiedzi, więc ten trening jeszcze nie wyglądał najlepiej, ale gdybyśmy mieli iść dalej, no to mniej więcej od kilkudziesięciu miesięcy, na przykład Chińczycy korzystają z wirtualnej chińskiej prezenterki. Ona potrafi na przykład czytać teksty, ale potrafi też wstawać od stołu, gestykulować. Jedna z płatnych telewizji dostępnych w Polsce już mniej więcej 10 lat temu miała wirtualną prezenterkę Cleo. Więc to, co gdzieś tak się testuje w przestrzeni związanej z mediami, przechodzi do tej przestrzeni, która jest bardzo, bardzo blisko nas. I na przykład być może ktoś z Państwa korzysta z takich aplikacji do nauki języków, ale nie w postaci słówek, które odczytuje się na ekranie, tylko w postaci właśnie takiego dialogu z chatbotem, który jest wirtualnym nauczycielem. Więc oczywiście z jednej strony mamy gdzieś do czynienia z takimi badaniami wdrożeniowymi, które mają powodować, że człowiek będzie sterować maszynami na przykład poprzez myśli, no ale to jest pieśń przyszłości, poza tym nie każdy zgodzi się na jakąś implantację chipa do mózgu, więc równolegle rozwijany jest ten drugi kierunek, w którym komputery, aplikacje, smartfony mają być jak najbardziej naturalne, jak najbardziej zhumanizowane. No i jeśli posiadacie Państwo smartfony firmy z nadgryzionym jabłuszkiem, no to na pewno wiecie, że one jako pierwsze zaczęły rozpoznawać naszą twarz, zaczęły rozpoznawać to, w jaki sposób na nie patrzymy. No i to jest ten trend, który powoduje, że zagadnienie komunikowania na linii człowiek-komputer coraz bardziej się zmienia w kierunku takiego komunikowania, które nazywamy komunikowaniem społecznym, więc ono naśladuje to, jak człowiek komunikuje się z człowiekiem.